Drodzy Państwo, rozpoczynamy od sprawy ochrony życia dzieci poczętych, od konstytucyjnego wzmocnienia prawnej ochrony dziecka poczętego. Na naszej antenie pragnę przywitać bardzo serdecznie znanego obrońcę życia, człowieka, który ogromnie przyczynił się do wprowadzenia także w Polsce ochrony życia dzieci poczętych, pana Jana Łopuszańskiego, byłego posła. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam ojca i witam radiosłuchaczy.
Panie Janie, otóż dzisiaj usłyszeliśmy, pan premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że podczas drugiego czytania w Sejmie projektu zmian w Konstytucji w sprawie ochrony życia przedstawiona zostanie taka propozycja, która z jednej strony utrwali obecny poziom ochrony życia, a z drugiej strony stworzy obowiązek wsparcia kobiet w ciąży, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, także przewidzianej w obecnej ustawie antyaborcyjnej. No, widzimy, że nie do końca jest tutaj jakaś wola wzmocnienia tej prawnej ochrony dzieci poczętych w Polsce. Pan uczestniczył w pracach bardzo trudnych wtedy nad wprowadzeniem tych zapisów wprawdzie ustawowych i później we wszystkich zmaganiach o życie, które miały miejsce na przestrzeni tego czasu, kiedy te próby zmiany prawodawstwa w Polsce miały miejsce.
Tak. Chcę powiedzieć, może rozpoczynając od dwóch słów komentarza do stanowiska pana premiera, najkrócej rzecz biorąc jestem przerażony. Mianowicie, co to znaczy utrwalić obecny poziom ochrony życia? Według dzisiejszej ustawy, nazywa się o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego oraz warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, wolno zabić człowieka w łonie matki dla ratowania życia i zdrowia kobiety. To jest od strony jakbyś medycznej, wielu mi to sugerowało, wybitnych specjalistów absurdem, ale ja tutaj tylko relata refero, nie wchodzę w szczegóły. Wolno zabić człowieka, jeżeli począł się w warunkach przestępstwa i wolno zabić człowieka, jeżeli istnieją podejrzenia poważnego uszkodzenia płodu. A w tych wszystkich przypadkach naruszamy prawo człowieka do życia. Jeżeli ktoś mówi o utrwaleniu tego stanu, to rozumiem, że wraca do tej potwornej propozycji, którą, jeśli dobrze pamiętam, złożyła przedstawicielka Platformy Obywatelskiej przy pierwszym czytaniu, żeby to, co jest w tej chwili w ustawie, podnieść na poziom konstytucyjny. Czyli utrwalić dopuszczalność zabijania człowieka przy pomocy konstytucji. To jest upiorne, zwłaszcza jeżeli wypowiada tego typu pomysły ktokolwiek, kto trafił do Sejmu z poparciem ludzi mniemających, iż popierając tego konkretnego człowieka czy tę formację polityczną, popieramy ochronę życia człowieka. To jest dramat zarówno na poziomie ochrony życia, jak jest to także poważny dramat polityczny, bo to oznacza, że nastąpiło jakieś całkowite nieporozumienie, żeby nie powiedzieć ostrzej w tej sprawie. Oczywiście słuszny jest postulat wzmocnienia pomocy państwa dla kobiet spodziewających się swoich dzieci. Powinien być wpisany w szeroką i bardzo kompetentną politykę prorodzinną. Pewne ślady w tym kierunku idące już są widoczne. Daleko jeszcze do wyborczych obietnic, ale tutaj oczywiście można przyklasnąć. Jeśli chodzi natomiast o bardzo dla mnie smutne skojarzenia z tym okresem, w którym mnie przypadło w udziale występować jako parlamentarzyście z wnioskami i z poparciem wniosków o prawną ochronę życia człowieka od momentu poczęcia, to powiem tylko, że to już kiedyś tak było. Że najpierw wszyscy, przynajmniej w ogólnych deklaracjach, bardzo chcieli, owszem, popierać i tak dalej, a w końcu wprowadzono rozwiązania, które faktycznie w niektórych przypadkach wniosły prawną dopuszczalność zabijania ludzi, a w innych przypadkach, jak w przypadku dziecka, którego podejrzewa się, że jest uszkodzone, rozszerzyły dopuszczalność zabijania. Wtedy ten podział dramatyczny zaowocował także podziałem w głosowaniu pomiędzy ludźmi, którzy poparli te rozwiązania, a innymi, którzy powiedzieli, my popierać nie możemy rozwiązań, które polegają na rozszerzaniu dopuszczalności zabijania dzieci nienarodzonych. I nie możemy też dokonywać takiego sumowania, że na przykład mniej dzieci jest zabijanych ze wskazania na uszkodzenie płodu, a więcej ze względu na wskazania społeczne, ponieważ dzieci to nie są liczby, tylko każdy człowiek jest odrębnym bytem, który ma swoją nieskończoną wartość przed obliczem Bożym i którego życie powinno być chronione po to, ażeby mogło być chronione skutecznie życie każdego innego człowieka żyjącego w społeczeństwie. I ci z nas, którzy to przyjęli, wtedy zagłosowaliśmy przeciwko złemu projektowi ustawy. Dzisiaj, kiedy spoglądam na moich często kolegów, znajomych, którzy prowadzą batalię w parlamencie, zauważam jakiś niesłychanie podobny podział i zauważam jakby bardzo podobne, zdumiewające, budzące takie skojarzenia międzynarodowe, źródła tego podziału. Jeżeli widzę, że niektórzy politycy, niektóre inne osoby, nie tylko politycy, zachowują się tak, jakby chcieli się przypodobać współczesnemu światu, który nie chce strzec życia dzieci nienarodzonych. I kiedy niektórzy politycy wprost powołują się na jakiś rzekomo zawarty przed laty kompromis w tej sprawie, to ja od razu po pierwsze prostuję, nic mi nie wiadomo o jakimkolwiek kompromisie. Ja w każdym razie w żadnym kompromisie w sprawie życia człowieka nie uczestniczyłem, wtedy zabiegając o prawną ochronę życia dzieci nienarodzonych. I pytam, to w jakich jeszcze innych sprawach będzie wolno zawrzeć kompromis? To jest pytanie na miarę, albo będziemy żyli jako naród, albo nie będziemy mieli przyszłości, dokładnie tak jak powiedział do nas Jan Paweł II.
Panie Janie, pytanie jeszcze, dlaczego jest potrzebne to konstytucyjne wzmocnienie prawnej ochrony dziecka poczętego?
Dlatego, że może się zdarzyć, iż zmienne koleje większości parlamentarnych wypromują taką większość w jakimś zawirowaniu politycznym, która będzie chciała się targnąć na życie ludzkie metodą zmiany ustawy. Także dlatego, ażeby obronę życia człowieka uczynić obroną pełną i konsekwentną. Stąd jest ten plan zmiany artykułu 38 Konstytucji, że Rzeczpospolita Polska miałaby zapewniać każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Przyjęcie tego typu sformułowania prowadziłoby jakby siłą konieczności do zmiany ustawy, którą wcześniej relacjonowałem, zmiany złej ustawy i ustanowieniu konsekwentnej prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych. Jest także projekt, który sam w sobie jest słuszny, zmiany artykułu 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Ten artykuł mówi o przyrodzonej, niezbywalnej godności człowieka, która stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. I tutaj jest propozycja dodania, że jest to przyrodzona i niezbywalna godność przysługująca człowiekowi od chwili poczęcia, stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. I jest to rozwiązanie oczywiście słuszne, z tym, że nie jest to rozwiązanie, którym można by zastąpić zmiany artykułu 38. Bo ze zmiany artykułu 38 wprost wynikałaby konsekwencja zmiany ustawy. A zmiana artykułu 30 pozostawałaby nadmiernie dużo pola do swobodnych interpretacji. Jak te interpretacje we współczesnym świecie, zwłaszcza w Unii Europejskiej, w której znaleźliśmy się, bywają swobodne, to dość wspomnieć dzisiaj ogłoszony wyrok, w którym rozstrzygano sprawę, która zdarzyła się przed paroma laty w Polsce, gdzie pewna pani domagała się prawa do aborcji. Lekarze, widząc, że nie ma tytułu medycznego do zastosowania tego zabiegu, tej aborcji odmówili. Bogu dzięki, dziecko się urodziło. Ona oskarżyła Rzeczpospolitą Polską przed Europejskim Trybunałem. Tak jest. I w tej chwili okazuje się, że podstawą do przyznania jej odszkodowania od państwa polskiego jest, i teraz proszę uważnie słuchać, że to, że zostało naruszone jej prawo do poszanowania życia prywatnego, że została nieludzko i poniżająco potraktowana oraz, że nie zastosowano w prawie polskim skutecznego środka odwoławczego od decyzji lekarzy. Proszę sobie uświadomić, że przy tak swobodnym i tak absurdalnie swobodnym sposobie interpretacji, która się upowszechnia w Europie, a zatem także i w Polsce się upowszechni, jeżeli nie będziemy mieli bardzo twardych gwarancji konstytucyjnych, to będzie można wyinterpretować cokolwiek.
Tak jest. I co chwilę będziemy mieli do czynienia z tego rodzaju ingerencjami różnych instytucji europejskich w polskie prawo, w polskie decyzje. No tutaj widzimy Trybunał w Strasburgu, to jest 7 sędziów. Stosunek głosów 6-1, a więc głosami 6 osób przesądzana jest wina lub niewinność, prawda, lekarzy polskich.
Dokładnie, ale dodam, znaczy tu właściwie nie tyle lekarzy polskich, ile państwa polskiego, które nie dopilnowało, tak, żeby lekarze zamordowali dziecko.
Właśnie.
Dokładnie tak.
Tylko tutaj w sytuacji, jeszcze gdzie nie było wystarczających jakichś medycznych przesłanek, bo jak pan wspomniał właśnie te również okoliczności, i do których się odwołuje, i te przepisy prawne, nie dotyczą samej istoty sprawy, a więc zagrożenia życia ludzkiego,
właśnie,
prawda, życia matki, czy pogorszenia jej stanu zdrowia. Wiadomo, że ten wzrok pogarszałby się i tak. Prawdopodobnie pewnie przez powodu usunięcia ciąży też skutki dla wzroku byłyby jakieś. I nie ten argument został w sumie przez Trybunał w Strasburgu podniesiony, tylko zupełnie inny.
Tak, więc po prostu okazuje się, że Trybunał wystąpił tutaj w charakterze nie tyle interpretatora przepisów, ile twórcy przepisów, uznając jakiś tam wyrwany z kontekstu przepis, na przykład o poszanowaniu życia prywatnego albo o zakazie nieludzkiego i poniżającego traktowania, jako dostatecznych podstaw do tego, żeby uprawnić zabójstwo człowieka. Przecież to jest tak horrendalny, prawny absurd, tylko że niestety Europa, a to nie, i to wpływa w tej chwili do Polski, która zgubiła świadomość prawa naturalnego, która ucieka od pytań w kategoriach prawda czy nieprawda.
Tak, panie pośle, tu jeszcze
dobro
jest
czy zło.
Jeszcze jeden problem, że my w tym okazuje się, że nie mamy suwerenności.
A no tak, ale to jest problem, który myśmy dyskutowali na przykład w czasie kampanii poprzedzającej referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a następnie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przypominam, że w tamtym czasie w kilku bardzo konkretnych punktach wskazaliśmy na sprzeczność traktatu akcesyjnego z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił naszej opinii i uznał, że traktat akcesyjny nie jest sprzeczny z Konstytucją Rzeczpospolitej, ale zrobił pewne wyjątki i na przykład powiedział: tak, rzeczywiście mamy rację, wydawać polskich obywateli w ręce państw obcych nie wolno, bo tego zabrania Konstytucja. I jeszcze zanim zmieniono w tej sprawie Konstytucję, rozstrzygając w kontekście prawa polskiego i prawa wspólnotowego, polski sąd okręgowy wydał w ręce Belgów pewnego zbója, którego oczywiście należało ukarać, ale który był Polakiem, obywatelem polskim na terenie państwa polskiego i Rzeczpospolita za zbójostwo, które uczynił na brukselskim dworcu, powinna go sama ukarać. Ale oczywiście wtedy nikt oka nie zmrużył, wydano go na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, co było, jakby powiedzieć, w sensie intelektualnym, intelektualną kompromitacją panów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy uznali, że tutaj sprzeczności nie ma, a tutaj to by była, to nie wolno, a potem się nagle okazało, że zwykły sąd okręgowy, interpretując zbieg przepisów, zinterpretował według zasady nadrzędności prawa europejskiego nad prawem polskim to, przed czym myśmy przestrzegali, czyli jednak wykazał, że była sprzeczność. Wtedy środowiska, w tym tak zwane prawicowe, nie wiem dlaczego takich sformułowań się dzisiaj używa w stosunku do większości parlamentarnej, przynajmniej do większości z tej większości, te środowiska orzekły, że w takim razie, żeby tej sprzeczności nie było, no, wstydliwa sprawa, trzeba zmienić konstytucję i w tym punkcie ją zmieniono. Za chwilę się okaże, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości w jakiejś innej sprawie wykaże nam, że jakieś zapisy nasze, na przykład konstytucyjne, będą sprzeczne z nadrzędnym prawem wspólnotowym i znowu będziemy zmieniali konstytucję.
Tak. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle. Dziękuję za ten komentarz.
Ja dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy gorąco. Z Bogiem. Rozmawialiśmy z panem Janem Łopuszańskim, byłym posłem i znanym także obrońcą życia.